Witam Państwa, kochany Sławisław Pilch. Proszę Państwa, ja mam świadomość tego, że to, o czym mówię w tej chwili i nie tylko dzisiaj, poruszając temat spotkania w Singapurze, dialogu, tak zwanego dialogu Shangri-La, mam świadomość tego, że niewiele osób o tym wie cokolwiek. A większość, zdecydowana większość nie wie nic. A więc tak w kilku słowach tylko, że to jest forum, którego właściwie w Europie moim zdaniem nie ma. Znaczy są jakieś takie fora, na przykład NATO-Rosja, w obszarze NATO, w tej eurokomuchowej w Brukselce są inne tego typu, są takie fora jak w których uczestniczy Rosja lub uczestniczą Chiny, ale to są fora bardziej w przypadku Brukselki. To są fora zdecydowanie gospodarcze. Bezpieczeństwa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to NATO-Rosja. Natomiast Shangri-La, dialog w Shangri-La, rokroczny, bardzo szeroko, nie tylko w Azji, ale poza Azją, dyskutowana platforma dialogu, to jest właściwie platforma, jedyna w roku platforma dialogu dotycząca tylko bezpieczeństwa w Azji, jest szeroko. Ta platforma jest szeroko rozpowszechniana, dużo się o niej mówi. Oczywiście w zależności od tego, jaki kraj, jaki punkt widzenia na to, nie tylko kraj, ale jaka opcja polityczna, to tak, a nie inaczej jest to przedstawiane. Bo tak naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat ten dialog Shangri-La, tak to się nazywa, ta platforma stała się płaszczyzną sporów między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Chinami, które są atakowane, jak to zwykle bywa, przez przedstawicieli rządu amerykańskiego. Jedni są reprezentowani przez najwyższe władze wojskowe lub polityczno-wojskowe w przypadku Ameryki, to jest sekretarz obrony, w przypadku Chin to jest minister obrony, który jest generałem, ostatnim generałem. I to jest właśnie forum, na którym te dwie delegacje wymieniają ciosy, na całe szczęście tylko ciosy, w postaci uwag, w postaci przemówień, w postaci atakowania się słownego. A nie trudno się domyśleć, na czym to polega, to znaczy Amerykanie mówią, że występują. Wyglądałoby na to, że występują w obronie wszystkich pozostałych krajów azjatyckich, które w żadnym przypadku nie dały im mandatu do tego występowania w obronie, ale Amerykanie uważają, że występują w obronie wszystkich krajów azjatyckich przeciwko Chinom. No to oczywiście bzdura, bo nic takiego nie ma miejsca. Natomiast z kolei Chińczycy nie przydają sobie glejtu na występowanie w imieniu innych państw azjatyckich, natomiast uważają, że Amerykanie są siłą obcą w regionie. Bo tak jest, no jakby na to nie patrzeć, prawda? Stany Zjednoczone nie leżą w Azji, na całe szczęście. Rzecz ma miejsce od kilku lat przynajmniej. Amerykanie atakują, Chińczycy się bronią i, No i tak to wygląda. W tym roku, jak już Państwu relacjonowałem Państwu przynajmniej z tego, co pamiętam, raz otwarcie szangli na ten wykład inauguracyjny, przemówienie inauguracyjne pana premiera Singapuru, który udawał, że nic nie rozumie i próbował przekonywać wszystkich zebranych, że obydwie strony, czyli ani Chiny, ani że i Chiny, i Stany Zjednoczone, tak jakby to była równowaga, powinny się dogadywać same, a nie zmuszać kraje regionu do stawania się ich zwolennikami lub przeciwnikami, lub odwrotnie przeciwnikami. Problem polega na tym, że nie ma innego wyjścia w tym spolaryzowanym, coraz bardziej polaryzującym się świecie, polaryzującym się za sprawą Amerykanów. Polaryzującym się świecie niestety nie ma wyjścia. Albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. To widać na przykład w przypadku Indii. Ostatni przypadek Indii, kiedy Indie kupiły rakiety SS-400 od Rosji i pan Trump właśnie przed 2 dniami chyba nałożył cło, powiedział, że nakłada cło na Indie, karne cło za to, że śmiały kupić od Rosji rakiety. Podczas kiedy Indie tłumaczyły, bardzo mądrze zresztą, przecież my chcemy tylko mieć takie same rakiety jak Chińczycy, bo Hindusi z kolei postrzegają Chińczyków jako swoje główne zagrożenie. Nie wiedzieć dlaczego, ale to już jest gada. Wcale nie jest tak, że trzeba nie lubić Chińczyków, tak jak na przykład Hindusi, wystarczy zrobić jakąś zupełnie inną rzecz, która Amerykanom się nie podoba i już się staje państwo wrogiem Stanów Zjednoczonych. Zdumiewające? Delikatnie mówiąc. I jakby jest wpychane wręcz w objęcia chińskie. No ale cóż, to jest problem amerykański. Ja tutaj Państwu jakby spróbuję zarysować płaszczyznę, nie dialogu, bo nie ma żadnego dialogu, płaszczyznę tą wojskową, na której odbywają się połajanki, to znaczy połajanki amerykańskie w stosunku do przedstawicieli chińskich, to znaczy to jest głównie oczywiście obszar Morza Południowochińskiego. A to jest jedna sprawa i Tajwanu. Ostatnio te dwie sprawy są ważne, ale jak powiedziałem, no, te Indie wyskoczyły akurat w momencie, kiedy Szangla chyba już się kończyło. No, więc to jest zdumiewające, że Amerykanie, powtarzam jeszcze raz, od kilku dni, że pan prezydent Trump zachowuje się prawie jak pan kanclerz Hitler, który uważał, że może wojować z całym światem. No więc pan kanclerz Hitler zaczął wojować z całym światem, jak skończył, to już Państwo wiecie. A wariat? Tak, w pewnym sensie polityczny wariat. Dobrze, no więc to jest jakby takie zarysowanie tematu, a teraz wracam do artykułu. A tytuł artykułu w Global Timesie z 1 czerwca: Chiny odrzucają tezy sekretarza obrony USA o Tajwanie i Morzu Południowochińskim. Cytuję. Chiny zdecydowanie sprzeciwiły się tezom strony amerykańskiej na temat Tajwanu i Morza Południowochińskiego, z zadowoleniem zresztą przyjmując oświadczenie strony amerykańskiej o dalszym rozwoju i stabilizacji dwustronnych stosunków wojskowych. Powiedział w sobotę wysoki rangą wojskowy chiński. Pełniący rolę amerykańskiego sekretarza obrony, pełniący z obowiązki amerykańskiego sekretarza obrony, Patrick Shanahan, przedstawił kilka fałszywych uwag, w cudzysłowie, w kwestii związanych z Tajwanem i Morzem Południowochińskim w swoim przemówieniu wygłoszonym podczas trwającego 18. dialogu Shangri-La. I strona chińska, pan generał porucznik Xiao Yunming powiedział, że zdecydowanie odrzucamy to. Cytat. Pan Xiao Yunming jest zastępcą szefa Departamentu Wspólnego Sztabu Generalnego Centralnej Komisji Wojskowej. To jest ta jakbym to nazwał, przybudówka partyjna. Centralna Komisja Wojskowa. To jest sposób panowania partii KPH nad wojskiem China. I cytuję dalej. Tajwan jest nieodłączną częścią Chin od czasów starożytnych. To po pierwsze. Po drugie, zasada jednych Chin stanowi polityczną podstawę stosunków chińsko-amerykańskich, a także powszechny konsensus społeczności międzynarodowej, powiedział Shao. A jednak strona amerykańska po raz kolejny twierdziła podczas dialogu z Anglią, że zaoferuje Tajwanom niezbędne wsparcie zgodnie z tak zwaną ustawą o stosunkach z Tajwanem. Tenże pan generał Shao powiedział, szereg negatywnych aktów i komentarzy ostatnio prezentowanych przez stronę amerykańską w kwestiach związanych z Tajwanem naruszyło zasadę jednych Chin i trzech wspólnych komunikatów między tymi dwoma krajami. Zagroziło suwerenności i bezpieczeństwu Chin oraz zniszczyło pokój i stabilność w regionie. Tenże sam gentleman powiedział, że Chiny muszą i na pewno uświadamiają sobie cenę zjednoczenia. Jeśli ktoś chce oddzielić Tajwan od Chin, chińska armia będzie niezmiennie strzegła jedności ojczyzny za wszelką cenę. No tutaj to chyba jest jednoznaczne, prawda? Komentując uwagi Shanahana oskarżające Chiny o sabotowanie wolności nawigacji, to jest kwestia z kolei Morza Południowochińskiego, i militaryzacji wysp i raf na Morzu Południowochińskim, generał Shao powiedział, że Chiny mają niepodważalną suwerenność nad wyspami i rafami oraz ich sąsiadującymi wodami na Morzu Południowochińskim w oparciu o wystarczające fakty historyczne i prawne. Wielokrotnie o tym mówiłem, nie będę tego powtarzał. Powiedział tenże pan, że przez długi czas normalne działania nawigacyjne, znaczy od zawsze, nie przez długi czas, od zawsze, mają miejsce normalne działania nawigacyjne i przelotowe w regionie Morza Południowochińskiego w wykonaniu różnych krajów. Zawsze one były płynne i nieprzerwane. Swoboda nawigacji i przelotu nigdy nie była problemem. No bo nie była. Natomiast Amerykanie z powodów, których nie rozumiem, ja nie rozumiem, bo wiem, że tam nie ma problemu, twierdzą, że co innego. To znaczy, ta sytuacja wygląda w ten sposób, że Amerykanie obawiają się o wolność żeglugi z bardzo prostej przyczyny. Otóż oni twierdzą, że jeśli ich flota wojenna przepływa przez region Morza Południowochińskiego, czyli przez chińskie wody terytorialne, to nie muszą się jakby opowiadać nikomu. Owszem, muszą i będą musieli. No ale cóż. I teraz wracamy jeszcze do tekstu. Pan generał Shao powiedział, rozmieszczamy niezbędne obiekty obronne zgodnie z potrzebami bezpieczeństwa, z jakimi borykają się wyspy i raf Morza Południowochińskiego. To absolutne prawo suwerennego kraju, niezbędna reakcja na prowokacyjne działania. Oczywiście, że tak. Czyli ja chciałem Państwu przypomnieć, że nie wiem, czy Państwo wiecie, jakie to Chińczycy budowali rafy i wyspy. Sugeruję wielkościowo, powierzchniowo. Sugeruję Państwu, żebyście sobie to przypomnieli, albowiem prawie nikt nie wie, że na jednej z tych wysp jest ona tak duża, że można było wybudować 600-metrowy pas startowy, który wystawał zresztą może z jednej i z drugiej strony. Więc to są wyspy naprawdę kilkaset metrów na kilkaset metrów, 300, 400, 500, 600 to jest góra. A właśnie na 300. Więc to jest tak wyglądają duże wyspy. Te, które Chińczycy, chińskie władze zbudowały, w 7 ich już w końcu jest. No i właśnie z tym jednym pasem startowym, który spowodował zaburzenie równowagi, jak twierdzą Amerykanie, równowagi strategicznej na Morzu Południowym Chińskim. No trzeba być szaleńcem, wariatem, albo nie, albo po prostu politykiem amerykańskim, żeby tak twierdzić. No i koniec. Ale wracając do artykułu. Pan Xiao powiedział, że dzięki wspólnym wysiłkom Chin i innych krajów Morza Południowochińskiego zostało wzmocnione, znacznie wzmocnione ostatnio wzajemne zaufanie, a ogólna sytuacja na Morzu Południowochińskim jest stabilna i poprawia się. Zgadza się, proszę Państwa, od kilku lat trwają rozmowy na temat Morza Południowochińskiego między Chinami a ASEANem, dziesięcioma państwami ASEANu. A w dwóch obszarach, tak zwanych COC i DOC. I nie będę w to wchodził, bo to nie ma sensu. Po prostu powoli się to wszystko normalizuje. Filipiny, które jak Państwo wiecie, rząd Filipin, poprzedni rząd Filipin, poprzedniego prezydenta, który rozgrywał w myśl Amerykanów kartę chińską na Morzu Południowochińskim, odszedł w niepamięć pan prezydent Duterte. Spokojnie współpracuje z Chińczykami. I teraz cytuję dalej. Kraje w regionie mają gotowość, mądrość i zdolność do przekraczania różnic, do rozumienia różnic. Wspólnie promują pokój i budują na Morzu Południowochińskim właśnie pokój, przyjaźń i współpracę. Jeśli chodzi o uwagi Shanahana na temat pragnienia USA, aby stworzyć stabilne relacje między USA i chińskimi siłami zbrojnymi, generał Shao powiedział, że Chiny z zadowoleniem przyjęły to. Chiński minister obrony Wei Feng, który przewodzi chińskiej delegacji w tym dialogu, przeprowadził w piątek pozytywne i konstruktywne rozmowy z Shanahanem, przy czym obie strony zgadzają się, że stabilne stosunki wojskowe chińsko-amerykańskie są bardzo ważne, powiedział Shao. Obydwie armie będą stanowczo wdrażać konsensus osiągnięty przez szefów rządów tych państw, pogłębiać wymianę i współpracę między siłami zbrojnymi, omijać rozbieżności i zagrożenie, tak aby dwustronne stosunki wojskowe stały się stabilizatorem dwustronnych więzi. Znaczy, wiecie Państwo, no bo wojskowe trepy służą do tego, żeby wykonywać polecenia cywilnych władz, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Chinach. I to, jak wykonują te, znaczy to, że wykonują te polecenia, to jest oczywiste. No, innego wyjścia nie ma. Innego wyjścia nie mają. Muszą wykonywać polecenia przełożonych. tych politycznych przełożonych. Natomiast problem polega na tym, że ci polityczni przełożeni, czyli w tym przypadku prezydent Stanów Zjednoczonych, ma problemy, w mojej opinii, z równowagą psychiczną. No i to, jakby na to nie patrzeć, powoduje kłopoty również między siłami zbrojnymi obu państw. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.